Jesteśmy ludem kapłańskim i to widać szczególnie podczas Eucharystii, kiedy otaczamy ołtarz i składamy ofiarę. Składamy ofiary z tego, czego wyrzekamy się, co okupujemy cierpieniem, trudem w ciągu naszego codziennego życia, ale przede wszystkim składamy Bogu świadomi tego, że te nasze ofiary są prochem i pyłem przed Panem Bogiem. Składamy Mu ofiarę Jego Syna. Przynosimy Chrystusową miłość, bo Chrystus jest naszym bratem, człowiekiem i mamy prawo do Jego miłości, szczególnie my jako ludzie ochrzczeni. Lud kapłański, który gromadzi się w kościele świętej Anny, by złożyć hołd majestatowi dobrego Boga. Dzisiaj w tej mszy świętej jeszcze nie zagrał, ale zagra zespół Z Potrzeby Serc. Zagra ładnie. Mam nadzieję, że was tak przekona, że jeszcze po mszy świętej zostaniecie na ich koncercie, ale to ksiądz Piotr w ogłoszeniach jeszcze tutaj szczegóły poda.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niechaj już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie, i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by zastawiać na was pułapkę, po to byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto Słowo Pańskie. Słowa Ewangelii z bardzo muszę. Drodzy bracia i siostry, nie trzeba być wybitnym geometrą, żeby wiedzieć to, iż stół, krzesło, żeby normalnie stało, musi mieć przynajmniej trzy nogi, trzy punkty podparcia. Na dwóch nic nie ustoi. Takie nawet trojaki, czy jak to nazwać, są dobre, bo one się nigdy nie chyboczą. Zawsze trzy punkty złapią jakąś płaszczyznę. Blat może być krzywy, ale się nie rusza. A jak są cztery nogi, to już możemy serwetki podkładać w kawiarni. Jak rozpoczynałem swoją edukację chodzenia po górach, to mnie starsi taternicy uczyli: pamiętaj, Piotr, zawsze musisz mieć trzy punkty odparcia. Dwoma rękoma się trzymasz, jedną nogą, a czwartą punktą podparcia szukasz. Nigdy nie zostawaj na dwóch punktach, na dwóch nogach albo na dwóch rękach wisząc. Zawsze muszą być trzy punkty podparcia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że cały Kościół, żeby istnieć, funkcjonować, rozwijać się, musi mieć trzy punkty podparcia. Dla Państwa, którzy trochę interesowaliście się teologią, studiowaliście może teologię, nie będzie to żadne odkrycie. Kościół ma takie trzy krwioobiegi, które go ożywiają. To jest tak zwana funkcja prorocka, kapłańska i królewska. Jeśli któregoś z tych punktów zabraknie, to życie chrześcijańskie by się Kościoła zachwiało. Życie jakiegoś poszczególnego katolika, chrześcijanina by się zachwiało. I każda z tych funkcji musi mieć w naszym życiu takie dwa wymiary. Ja umownie nazywam to czynnym i biernym. Już, proszę Państwa, tłumaczę, o co chodzi. Funkcja prorocka to oczywiście w Kościele musi być głoszone Słowo Boże. Bez Słowa Bożego umrzemy, bez Słowa Bożego uschniemy. Tylko że muszą być dwa elementy. Każdy z nas jest powołany do głoszenia Słowa Bożego. Ja jako kapłan stoję w tej chwili, właśnie to czynię. Wy natomiast jesteście bardziej powołani do tego, by głosić słowo świadectwem swojego życia, chociaż my księża oczywiście też. Każdy, jeśli mówię o tym głoszeniu Słowa Bożego przez nas kapłanów, to ja Państwa bardzo zachęcam, od czasu do czasu do świętej Anny powtarzam: zmieniajcie księży. Mi kiedyś jeden ksiądz kolega powiedział maksymę, która mi się bardzo podoba, bo to usprawiedliwienie. Każdy ksiądz jest kapłanem od jednego kazania. My tak generalnie, każdy ksiądz jedno kazanie przez całe życie mówi, tylko w różnych wersjach. Dlatego nie wolno się oprzeć tylko na jednym źródle. Trzeba sobie zmieniać Kościół. Można mieć oczywiście kogoś ulubionego, ale trzeba słuchać i innych, bo na jednym można bardzo zubożyć swoje życie duchowe. Więc każdy z nas ma głosić Słowo Boże przez przykład. Wspominałem tutaj tego pana przed dwoma tygodniami chyba, który jest ojcem wielodzietnej rodziny, to on mówi: proszę księdza, ja nie muszę nic mówić. Moi wszyscy znajomi wiedzą, że ja mam kilkoro dzieci. Wystarczy, że ja wyjdę do pokoju, oni są zdenerwowani. Ja nie muszę nic mówić. Ja tylko mówię, byłem wczoraj z dziećmi na sankach, jeździliśmy w całą ósemką i już oni są zdenerwowani. Już Słowo Boże się głosi. Świadectwo życia, ale i słowo. Najmocniejsza forma przekazu, drodzy bracia i siostry, to jest taka: znajomy powiedział znajomy. Jak ja prowadzę rekolekcje nieraz dla jakieś powołaniowe dla dziewcząt czy dla młodzieży, to pytam, jak tu trafiłeś? Kto tutaj trafił przez plakaty rozwieszone na mieście? No to dwie, trzy ręce się podniosą. Kto tutaj trafił, bo usłyszał w radiu ogłoszenie o rekolekcjach? No to 15 rąk się podniesie. A kto tutaj trafił, bo koleżanka mówiła? 200 osób. Bo koleżanka powiedziała, bo kolega powiedział, bo znajomy powiedział, że ja byłem, że jest fajnie, jedź ze mną, to ja cię tam zaprowadzę, to cię wprowadzę. I to jest wasza robota, żeby to przekazywać tak zwaną, jak my w języku polskim mówimy, metodą pantoflową. Głoszenie Słowa Bożego. Ale każdy z nas też musi słuchać. To jest nieraz dla nas księży problem, że my słuchamy samych siebie, bo jak ja mówię kazanie, to nie słucham innego człowieka w tym momencie. To jest funkcja ta prorocka. Funkcja kapłańska to jest modlitwa, liturgia. Tutaj się szczególnie zwracam do tych świętoannowiczów, do Państwa, którzy stoicie tam w przedsionku Kościoła. Oczywiście ktoś z Was może tam, stając w przedsionku Kościoła, lepiej uczestniczyć we mszy świętej niż ja tu przy ołtarzu. Bo msza święta, uczestnictwo, to jest udział serca. Ale z drugiej strony przyznajmy, że stojąc tam nie widzi się znaków liturgicznych, nie widzi się kielicha, nie widzi się białego chleba, łamania. Oczywiście, będąc tutaj na Eucharystii, zadośćuczynicie obowiązkowi obecności na mszy świętej, ale taka moja serdeczna rada i prośba, żeby od czasu do czasu przyjść do Kościoła na taką zwykłą, codzienną mszę świętą, uklęknąć w pierwszej ławce i tak przeżyć tę Eucharystię, no, bliżej tych znaków, bliżej. Wprawdzie to nie odległość w metrach jest najważniejsza, ale po to Pan Jezus te znaki ustanowił. Po to są te świece, po to jest ten krucyfiks, żeby to widząc Eucharystię przeżywać głębiej. No taka jest rzeczywistość tutaj strukturalna tej świątyni, jaka jest. Ale dobrze jest mieć taką swoją kaplicę, swój kościół, gdzie się od czasu do czasu w ciszy tak szczególnie uwzględni. W niedzielę nieraz jest to może dla kogoś być trudne. I też na mszę świętą my przychodzimy, żeby brać życie wieczne, brać życie pełne, brać Królestwo Niebieskie, brać Chrystusa, ale my tu musimy przynieść coś na ofiarę. Pamiętacie, co powiedział święty Cyprian? Jeśli ja przychodzę do kościoła i nic nie kładę na ołtarzu, a potem wyciągam rękę po Eucharystię, to jestem złodziejem, bo ja nic nie położyłem, a chcę brać. Żebyśmy żyli 20 wieków temu, to państwo byście przyszli do kościoła z bochenkami chleba. Kilkanaście byśmy bochenków położyli na ołtarzu, reszta by poszła na biednych, ale tam wierni przynosili chleb. Już teraz komunikanty są przygotowane na tę Eucharystię. Ale ja coś muszę przynieść w wymiarze duchowym, że tu zwyciężyłem, że tu cierpiałem, że tutaj się poświęciłem, że tutaj coś dla Chrystusa zrobiłem, przynoszę i kładę na ołtarzu. Wkładę na ołtarzu. I uczestniczę we mszy świętej czynnie. Co to znaczy uczestniczyć we mszy świętej czynnie? Proszę Państwa, prosta sprawa. Jak śpiewają, to śpiewam. Jak milczą, to milczę. Jak mówię, to mówię. Jak klęczę, to klęczę. Pamiętacie Państwo, jak się ci parafianie, jakiś na przykład, mówiłem, już go całego nie będę powtarzał, zachwycali proboszczem. Co to był za proboszcz? Jak szedł, to szedł. Jak kichał, to kichał. Jak pił, to pił. No, herbatę oczywiście. Ale naprawdę, jak klęczę, to ja teraz klękam przed Tobą, Panie Boże, uniżam się. Jak wstaję, to śpiewam. Jak ksiądz mówi Pan z Wami, to odpowiadam mi z Duchem Twoim. Jak czytają, to słucham. Jak wyznaję wiarę, to mówię, wierzę w jednego Boga. No wierzę w to. I to jest uczestnictwo we mszy świętej. Nie ma żadnych dodatkowych elementów. A to jest trudne. I w końcu... I liturgia, proszę Państwa, jest trudna. W kościele jest dla wielu ludzi nudno, bo nie ma okien, żeby sobie powyglądać. To, co Państwo mówią, luster nie ma. Boże, żeby to były takie wielkie lustra, a Panie by jeszcze poprawiły fryzurę. Nie ma luster, nie ma okien. W kółko to samo. Pan z Wami. Chwała na wysokości Bogu. Bo Kościół nas wprowadza w rzeczywistość nieba. Mamy wszędzie w świętych. To jest trochę jak w niebie. No daj Boże, że taka będzie nasza miłość wzajemna. Ale ludzie mówią, proszę księdza, tak można coś od siebie, tak żeby nie te formułki. To nieraz przed ślubem. Proszę księdza, moglibyśmy sobie z narzeczonym złożyć przysięgę tak swoimi słowami? Ja mówię, niestety. Przepisana przysięga, musicie mówić tak, jak Kościół nakazał. Dlaczego? Bo my, proszę Państwa, jak wejdziemy na... Oczywiście są możliwości z pewnych naszych tekstów we mszy świętej. Są możliwości. Ale jak człowiek za dużo będzie miał tych możliwości, to szybko skręci z nieba do swojej doczesnej rzeczywistości. Ktoś powiedział tak, można się w kościele pomodlić bardzo pięknie. Boże, daj mi pokój ducha. Piękna modlitwa? Piękna. A dla kogoś będzie to oznaczało, Boże, przestań mnie ratować z piekła. Diabeł mnie usypia, tak ładnie, a Ty mi, Boże, mącisz ciągle i jakoś mi przeszkadzasz. Więc daj mi spokój ducha. I można się zacząć źle modlić, pięknymi słowami. Dlatego my nie zmieniamy tekstów, nie wolno nic księdzu zmieniać w kanonie, nie wolno nic zmieniać w czytaniach, bo my do tego mamy dorosnąć. Gdyby tak dzieci powiedziały, a można wymyśleć sobie parę na maturze spontanicznych pytań dla samego siebie? 3 - 2 = 1. My byśmy takie wymyślali. Nie, matura, my mamy do niej dorosnąć, do tej matury, i dlatego nam dają takie pytania, jakie tam są. I trzecia funkcja królewska, pasterska, miłość międzyludzka. Na czym to polega? Mówię Państwu, ja muszę być komuś na ziemi posłusznym. Państwo w małżeństwie macie sprawę załatwioną. Tam 3 razy dziennie mąż musi być posłuszny żonie, żona mężowi, dzieci rodzicom, a rodzice dzieciom. Mąż sobie meczyk włącza, Barcelona, Real, piwo schłodzone, a żona mówi, kochanie, musimy pogadać, błagam cię, nie teraz. Słuchaj, jest poważna sprawa. Musimy teraz porozmawiać. Żegnaj Barcelono, żegnaj Realu. No tak nieraz bywa. Państwo sobie zaplanujecie miły wieczór, dziecko 40 stopni gorączki, dzwoń do znajomych, nie przyjedziemy. Ile razy tak było? Posłuszeństwo. Dzieci rodzicom, no wiadomo, spać? Nie, mamo, spać? Posłuszeństwo. My księża, jak mówię, jak wracamy do domu i widzimy w drzwiach list z pieczątką Kuria Metropolitalna Warszawska, to się pierwszy żegnamy, zanim otworzymy, bo bo następną noc możemy spędzać już gdzie indziej. Posłuszeństwo. I dlatego zwracam się do wszystkich tak zwanych singli, którzy sami mieszkają, są dorośli i nikomu nie podlegają. A jeśli podlegają, to do 16. Musicie sobie kogoś znaleźć, komu będziecie podlegać. Musicie wejść do fundacji, wejść do wspólnoty i tam będzie ktoś, kto będzie rozpisywał pracę i wam właduje dyżur przy dzieciach niepełnosprawnych w wolontariacie w niedzielę, a wyście chcieli iść do kina. Nie? Ksiądz z Radomia, zaraz sobie przypomnę nazwisko, mówi, do samotności się często przywiązuje egoizm i samowola i pycha. To jest pierwszy wymiar. Ja muszę komuś podlegać. Jeśli ja jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, to mogę popłynąć w tym kierunku. A druga sprawa, wziąć za kogoś odpowiedzialność. Z tym, że z tym posłuszeństwem, ja jeszcze Państwu jedną rzecz powiem, to nie jest bezmyślne posłuszeństwo. Kiedyś kardynał Wyszyński zaskoczył księży, to w czasach oczywiście ostrego komunizmu, w pierwszej połowie lat 50. powiedział do księży na zebraniu tak, drodzy księża, dostajecie moje listy. Ja, biskup Warszawy, piszę listy, żebyście odczytali je w parafiach. Przeczytajcie ten list, zanim go odczytacie, bo komuniści mogą ten list po drodze gdzieś sfałszować, podróbkę podrzucić. Jeśli przeczytacie w liście coś, co wam będzie sprzeczność i podejrzane wydawało, nie czytajcie tego listu ludziom. Ksiądz kardynał Wyszyński sam prosił, polecał księżom, żeby cenzurowali jego listy, bo może być podróbka. Więc nie zwalniamy się z myślenia. To nie jest tak, że spowiednik co mi nie powie, to ja od razu wychodzę jak automat robię. Nie, ja to muszę przepuścić przez sumienie, nieraz skonfrontować z innym spowiednikiem, czy ten pierwszy mi źle nie poradził. Ale druga sprawa, wziąć za kogoś odpowiedzialność. Weź odpowiedzialność za grupę chłopców, z którymi będziesz grał w piłkę w szkole. Weź odpowiedzialność właśnie za dzieci w domu dziecka, z którymi będziesz przygotowywał jasełka. Ludzie pięknie pracują w wolontariatach, w różnych akcjach społecznych, ale ja jestem za kogoś odpowiedzialny. Bez odpowiedzialności nie ma wzrostu. Dlaczego mówię dzisiaj o tych trzech funkcjach? Bo dzisiaj mamy tak pięknie pokazaną pierwszą z nich, funkcję prorocką. Pierwsze czytanie, Jezus, Pan Bóg mówi, wzbudzę wam proroka. A w Ewangelii Jezus pokazany jako prorok. W szabat wszedł do synagogi i nauczał. Z jaką mocą? Pamiętacie ten obraz Apokalipsy, 19 rozdział Apokalipsy? Oto Syn Boży na białym koniu, a z Jego ust wychodzi miecz. Słowo Chrystusa niejednokrotnie Nowy Testament mówi, że jest to miecz, który tnie ostro. I widać dzisiaj jak ostro. Jezus sam głosi Słowo Boże, a potem posyła apostołów, idźcie i głoście Ewangelię. Oni posyłali następnych i przez 20 wieków są przez Kościół posyłanie ludzi do głoszenia Ewangelii. Ja od razu powiem o jednym takim zjawisku, które jest dość powszechne teraz, że ludzie mówią, rozumują tak, jak czegoś nie ma w Biblii, to nie obowiązuje. Proszę księdza, a gdzie w Biblii jest napisane, że trzeba chodzić do spowiedzi? A gdzie w Biblii jest napisane, że in vitro jest złe? A nie ma tego w Biblii. Bracia protestanci tak nam podrzucają te pomysły. Proszę pamiętać, daję Państwu materiał do przemyślenia, jak Sztyrlicowi. Przez 20 lat Kościół w ogóle nie miał Biblii. Ani jednej kartki Biblii nie miał, a żył. Bo objawienie w Kościele było. Potem oczywiście powstała Biblia, ostatni kanon gdzieś ustalił się w V wieku i Kościół już zatwierdził Biblię, uznał jej kanon i jest jej posłuszny. Ale to Kościół interpretuje Biblię. Proszę Państwa, gdybyście czytali sagę jakiejś rodziny, państwa, nie wiem, Żurowskich i czegoś byście nie rozumieli, że tam ciocia z wujkiem się pobrali, zaraz, jak to było, to do kogo byście poszli, żeby wam to zinterpretował i wyjaśnił? Do państwa Żurowskich. Pismo Święte powstało oczywiście pod wpływem Ducha Świętego w Kościele, w rodzinie Kościoła. I jeśli coś jest wątpliwe, to do kogo mamy iść? Do Kościoła. Drugi list świętego Piotra mówi, Biblia nie jest do indywidualnego wyjaśniania, bo można pobłądzić. Można sobie tak posklejać teksty, że nam wyjdzie, a Judasz poszedł i powiesił się, idź i ty czyń podobnie. Wszystko z Pisma Świętego można zrobić. I hitlerowcy z Pisma Świętego nieraz coś robili. Dlatego idziemy do Kościoła, żeby nam Biblię wytłumaczył. Dziś, tak jak wspomniałem w pierwszym czytaniu, mieliśmy o prorokach. Pan Jezus, Pan Bóg mówi tak. Jeśli prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mnie rozkazałem, musi ponieść śmierć. Przyznacie Państwo, niezła perspektywa dla nas księży i niezła umowa o pracę. No ale tak jest. Chciałoby się powiedzieć, w rękach kapłana, w ustach kapłana los niejednego człowieka, który przychodzi do kościoła zdołowany, który przychodzi do kościoła ślepy, niewidomy duchowo i teraz Słowo Boże, oczywiście mocą Ducha Świętego, ma rozciąć mu to bielmo na oczach, ma mu otworzyć uszy. Początek głoszenia Słowa Bożego w Kościele jest imponujący. Widzimy dzisiaj Chrystusa, który rozprawia się z szatanem dwoma słowami, milcz i wyjdź z niego. Ale na początku głoszono Słowo Boże, nie było oczywiście radiostacji, nie było gazet, nie było druku. Głoszono właśnie Słowo Boże tak face to face. Sąsiadka sąsiadce, w sklepie, w porcie siedział jakiś człowiek, zaczął rozmawiać z drugim, ten powiedział trzeciemu. Proszę Państwa, skutek był taki, że w IV wieku 10% ludności cesarstwa to są chrześcijanie. No to my dzisiaj w Warszawie mamy kilkanaście procent praktykujących. Mimo tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce i radiostacji katolickich i gazet katolickich, a oni wtedy metodą przekazywania sobie taką pantoflową Ewangelii, w IV wieku mieli 10% ludności cesarstwa to są chrześcijanie. A potem, kochani, ta historia głoszenia Słowa Bożego w Kościele, to wam troszkę jako ciekawostkę podam, zataczała różne kręgi. Bardzo w różnych epokach życia Kościoła ze zgłoszeniem Słowa Bożego działy się różne rzeczy. W średniowieczu jeden kaznodzieja, to pewnie nieraz było zastosowane, powiedział do ludzi tak: widzę, że mnie nie słuchacie. To może posłuchacie kogoś innego. I już tu miał przygotowaną trupią czaszkę, zakładał jej różne czapki. Czapkę żołnierza i mówił: co, ząbki wyleciały? Oczęta jakieś blade? Taki w ogóle markotny jesteś. Potem zmienił czapkę, zakładał czapkę jakiegoś tam marynarza. Gdzie to się pływało? I tak z tą trupią czaszką rozmawiał. Ludzie słuchali jak zaklęci. Jak mi, proszę Państwa, kiedyś koncepcji na kazanie zabraknie, to sobie pozwolę taką niewielką trupią czaszkę w jakiejś czapeczce studenta warszawskiego i pogadamy z nią. Ale różne rzeczy były. W oświeceniu, na przykład taka ciekawostka, w 1775 roku był rok święty i z okazji roku świętego przygotowano 130 kazań na ten jubileusz, z czego 30 było poświęcone uprawie ziemi. No takie były czasy. Kościół się zajmował tyloma sprawami ludzkimi, że sprawy Boże szły nieraz na drugi plan. W 1846 roku król duński Chrystian VIII wydał takie zarządzenie. Ponieważ spanie w kościołach się za bardzo rozpowszechniło i ludzie śpią na kazaniach, ustanowić ludzi, którzy będą chodzili po kościele z kijami i szturchali śpiących. Król wydał takie... Proszę Państwa, jak oni musieli spać? U świętej Anny się nie da przejść z kijami. Zresztą śpiących nie widzę. Jakby tu było za dużo spania, to bym zapraszał zespół z Potrzeby Serc, żeby nam coś w środku kazania takiego skocznego zagrał jak dziś na początek. To żeby nikt nie spał. Ale pokazuję Państwu, jakie to były różne sposoby, jak ci księża próbowali dotrzeć. Nieraz im się to zupełnie nie udawało. W XX wieku był taki przed wojną Linhart, któremu duszpasterstwo w parafii jakoś słabo szło, czy ludzie byli zatwardziałego serca i porozlepiał w całej parafii klepsydry, że w niedzielę jest pogrzeb parafii. Uroczyście zaprasza wszystkich na pogrzeb parafii. Tłum się zwalił niemiłosierny, przy ołtarzu stała trumna, no i mówi: chcecie zobaczyć nieboszczkę? Proszę bardzo, podejdźcie. Wszyscy przejęci, cisza w kościele, takiego skupienia nie było dawno. Wszyscy podchodzili do trumny, zaglądali do trumny, a w trumnie na dnie było lustro i widzieli samych siebie. Pożegnajmy nieboszczkę. Ale to nie tak, chyba nie o takie chwyty chodzi. Dzięki Bogu, że Kościół od nich odszedł, chociaż tu i ówdzie ksiądz Stryczek z Krakowa w środę popielcową parę lat temu zdjął ornat, poszedł na środek kościoła, tam miał przygotowany taki rower treningowy, wziął mikrofon, kręcił cały czas, żeby się zmęczyć, pokazać trud wielkopostny i głosił kazanie w środę popielcową o sensie Wielkiego Postu. Proszę mi wybaczyć, na szczęście tam się rowera nie da, roweru postawić na środku, że z takich metod zrezygnujemy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Chrystus pokazuje, że różne może metody, to szczególnie dla dzieci, księża muszą mieć dużo gadżetów na rekolekcje dla dzieci, ale do dorosłych chyba niekoniecznie one są, niekoniecznie potrzebne. Chrystus dzisiaj pokazuje, jaka jest moc słowa. Krótkie, milcz i wyjdź. Po pierwsze, chcę wam zwrócić uwagę, że Chrystus mówi do szatana: milcz, kiedy szatan mówi prawdę. Ty, Chrystusie, jesteś święty Boży. I Jezus nie mówi, no szatanie, no muszę ci przyznać, że tym razem, no nie, no szatan, żeś się wykszkolił, milcz. Co to znaczy? Z szatanem nigdy nie gadaj, choćby mówił prawdę. Z szatanem nigdy nie gadaj, choćby ci mówił komplementy, jak jesteś piękny, jaki dobry, jaki mądry. Z szatanem nie gadaj, kiedy mówi, ja ci dziecko uzdrowię. Ja ci męża z nowotworu uzdrowię i może mówić prawdę, bo może uzdrowić. Nie gadaj z nim, bo każda rozmowa z szatanem, jeśli się rozwinie, kończy się w piekle. Każda. Nawet ta, która się najmilej zaczyna. Milcz, nie mów, nie chcę cię słuchać. I wyjdź z niego. Pamiętajcie, bronić się Słowem Bożym przed szatanem. Znać cytaty z Pisma Świętego na pamięć. Mieć je w odruchu. Chociaż trzeba pamiętać, że Słowo Boże i moc Słowa Bożego to oczywiście w Duchu Świętym zakorzeniona, ale moc Słowa Bożego kształtuje się też w tym, kto je wypowiada. Moc Słowa Bożego nie kształtuje się w ustach czy w krtani, tylko w sercu człowieka. Ja pamiętam, 15 lat temu był synod ogólnopolski i w parafiach powstawały grupy synodalne. Jednym z sensów powstawania tych grup synodalnych było to, że dorośli ludzie zaczynali chodzić na taką katechezę. Myśmy robili takie szkolenia w parafii świętego Michała i zapraszaliśmy tam dogmatyków, moralistów, biblistów, żeby ludziom, najzwyklejszym parafianom na świecie, przedstawiali swoją wiedzę. I pamiętam, że przyjechał ksiądz Stanisław Kur, biblista, wieloletni rektor seminarium warszawskiego, człowiek niezwykłej pokory, mądrości, takiej czystości. No i usiadł przy stoliku, tutaj usiedli wierni, ja sobie usiadłem z boku jako organizator spotkania. I ksiądz rektor zaczął mówić tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Mnie trafiło. Pierwszy raz to w życiu usłyszałem. Ja tego tak nie powtórzyłem. Ja tego zrobiłem nędzną imitację. Człowiek modlitwy, głębokiej wiary wypowiedział słowa znane, setki razy czytane, w sposób jakiś taki jędrny, taki żywy, taki wilgotny, taki przewietrzony, taki czysty. To dlatego, drodzy bracia i siostry, ja mówiłem, że my się nieraz w kłótniach nie słyszymy. To często ty swojemu dziecku coś mówisz, pamiętaj Bóg, Kościół, a to nie trafia, bo to słowo wychodzi tylko z ust, a nie z serca. Jezus wyrzuca Ducha Świętego Słowem, które jest, wynika z całej jego osobowości, z całej świętości, z całego boskiego wymiaru. Drodzy bracia i siostry, Chrystus wyrzuca Ducha Świętego natychmiast, ale nasze walki z Duchem Świętym będą trwały długo i nieraz będą rozpaczliwie. Przed tygodniem Państwu mówiłem o morderczej walce słynnego Rokiego ze swoim kolejnym przeciwnikiem, gdzie się tłukli 15 rund, ledwo na nogach stali. I taka będzie nasza walka z demonem. I chcę to powiedzieć tym, którzy takie walki toczą, bo w tygodniu po tym wygłoszeniu tego kazania dostałem parę sygnałów, że ktoś mi dziękował, proszę księdza, za te słowa, które budzą wytrwałość, bo ja już tyle miesięcy, każdego dnia się zmagam o jakąś tam czystość przed internetem, pokusę niespotkania się z człowiekiem, z którym się nie powinienem spotykać, pokusę jakiegoś kłamstwa, jakiejś kradzieży. Ciągle sobie mówię, że nie, a pokusa wraca. I proszę księdza, to jest walka jak na froncie, jak walka pod Stalingradem, że człowiek o każdą godzinę walczy, bo ta pokusa jest tak blisko. Co chcę tym ludziom powiedzieć? Otóż uderzyły mnie słowa Pisma Świętego, przeciwstawiajcie się diabłu, a odstąpi od was. Tu nie jest napisane, spręż się i pokonaj diabła. Diabeł cię będzie kusił do ostatnich dni twojego życia. Nie pokonasz go. Nie ukręcisz mu łba i nie wrzucisz do zamrażarki. Więc co możesz robić? Przeszkadzać mu. Przeciwstawiaj się, a odejdzie od ciebie. Kusisz mnie, a ja dziś nie zgrzeszę. Proszę Państwa, to nie polega na ten mechanizm na tym, że dziś nie zgrzesza, jutro sobie odbije za całe dziś. Nie wiem, co będzie jutro. Ja o jutro nie myślę, ale dzisiaj, diable, do 24 mnie nie weźmiesz. I sprężaj się, demoniku. Kombinuj, kombinuj. A ja będę siedział z różańcem w ręku i dzisiaj mnie nie weź. Ja nie wiem, co będzie jutro. Bo proszę Państwa, nas boli to, że masz 18 lat, planujesz żyć 84 i teraz przez najbliższe 60 parę lat masz żyć w czystości, w porządności. Ja nie dam rady. Jezu, 60 lat. Dobra, zostaw te 60 lat. Bo plan się może nie ziścić, możesz jako student zejść z tego świata, ale dzisiaj mnie, diable, nie weźmiesz. Będę ci przeszkadzał. Siedzisz, północ minęła, a mam dla ciebie niespodziankę. Dzisiaj też mnie nie weźmiesz. Będę ci przeszkadzał. Właśnie odmówię różaniec. Właśnie jutro zadzwoniłem do znajomego księdza i się umówimy. Właśnie zaproponowałem żonie, żebyśmy jutro sobie pojechali gdzieś do Puszczy Kampinoskiej, połazili. I ja wiem, że alkoholu nie wypiję, bo z nią jestem umówiony, a mam ogromną ochotę, żeby to zrobić. Przepraszam, ja może podaję głupie przykłady i dziecinne. Mi chodzi o to, żebyśmy mu przeszkadzali, żebyśmy mu się przeciwstawiali. Proszę Państwa, wiecie, jak dzieci mogą marudzić, jak dzieci mogą zadręczać rodziców, jak ktoś nam może przeszkadzać w czymś, jak może nie dawać nam świętego spokoju. I demonowi takiego świętego spokoju nie dawajmy. On podejdzie nas. Zdarzy się, że podejdzie, trzeba będzie iść do spowiedzi. Upadniemy może. Ale chodzi, żeby mu psuć plany. Żeby mu psuć plany. Drodzy bracia i siostry, mocą Chrystusa i Jego Słowem możemy mu te plany popsuć. Możemy być takim, ja to nazywam, Bożym łobuzem. Prawda? Nieraz ktoś mówi, znowu te łobuzy mi szybę wybiły, znowu te łobuzy coś mi tam grają w piłkę pod oknem. Znowu ktoś mi napisał brudas na samochodzie. Takie łobuzy, już tyle razy ganiałem. Otóż być takim łobuzem Bożym i z demonem się tłuc. Przeszkadzać, uciekać mu, zwiewać, robić uniki. Przeciwstawiajcie się i wiecie, że on odejdzie? To jest jego oszustwo, polega na tym, że kiedy wpadniemy w jakieś złe pragnienia, pożądania, to mówimy, już tak będzie do końca życia. No nie będę siedział w tych pokusach 60 lat, pójdę to zrobię, bo inaczej się od tego nie uwolnię. A to jest kłamstwo, to ustąpi jutro, dziś w nocy, obudzisz się rano innym człowiekiem. Oczywiście już nie na zawsze taki będzie. Ale to jest kłamstwo, on odejdzie, Chrystus mówi, odstąpi od was, potem wróci kiedyś. Ale na ten czas odstąpi, tylko mu się przeciwstawiaj, tylko mu się przeciwstawiaj. Pamiętacie, jak byliśmy małymi dziećmi i starszy kolega nas w piaskownicy zaatakował, wyrzucił nas z piaskownicy, wyrzucił nas z naszej wspaniałej łódki nad jeziorem, bo przyszedł starszy i był silniejszy. Co robiliśmy? Biegliśmy do taty i mówiliśmy, tato, on mnie wyrzucił, tato. I wtedy tata wkraczał do akcji. Jak cię szatan wyrzuci ze spokoju serca, jak cię szatan wyrzuci z swojego małżeństwa, jak cię szatan wyrzuci duchowo z twojej rodziny, to nie wstydź się i biegnij do Ojca w niebie i powiedz, tato, on mnie naprawdę wypchnął. I wtedy tata ruszy do akcji. A jak ruszy do akcji? To nam dzisiejsza Ewangelia pokazała. Zrobi to krótko. Milcz i wyjdź z niego. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana. Powołani przez Boga do uczestnictwa w funkcji prorockiej, kapłańskiej, królewskiej Kościoła Świętego, świadomi naszych słabości, stańmy przed Panem i prośmy o pomoc, o napełnienie mądrością Ducha Świętego. Módlmy się za Kościół Święty, aby każdy chrześcijanin w formie, do jakiej został powołany, głosił Słowo Boże, słowem ust i przykładem życia. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy toczą w tych dniach takie rozpaczliwe bitwy z demonem, na skraju rozpaczy, zwątpienia. Niech przeciwstawiają się mocom zła, one odstąpią, tak obiecał Chrystus. Ciebie prosimy. Za wszystkich powracających z ferii, niech szczęśliwie dotrą do domu. Ciebie prosimy. O dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą chcieli Chrystusowi służyć w Jego winnicy w sposób szczególny. Ciebie prosimy. W intencji Bogu wiadomej, za którą odprawia się obecna msza święta. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, tych, którzy są w czyśćcu i cierpią tam niewymownie, by jak najszybciej wkroczyli w bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy słuchając Słowa Bożego napełniali się radością, pięknem, mocą, którą będziemy obdarowywać innych. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, broń nas przed zakusami piekła, abyśmy nigdy nie ulegli kłamstwu demona, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.